I te święta, które przeżywamy, tak samo są esencją naszej wiary. Bo czytamy w Dziejach Apostolskich. Jezus czynił dobrze, uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. Wszystkich. Tu nie chodzi o jakiś zbiór ludzi wyłączonych, którzy byli na przykład opętani, na przykład ten opętany z Gerazy, ówczesnej Jordanii, albo jakiś inny, który miał w sobie legion. Tylko chodzi o wszystkich ludzi, tak? Wszyscy są pod władzą diabła poprzez grzech pierworodny i wszystkie nasze drobne grzeszne uczynki, nawet te drobne. I gdyby nie Jezus i Jego ofiara, to nawet małe zło, które jest w naszym życiu, mogłoby się rozrosnąć do niesamowitych, straszliwych rozmiarów. Zauważmy, że wielkie totalitaryzmy, zanim rozpętały machinę zabijania, wcześniej wykluczyły Boga na poziomie ideowym i na poziomie religijnym. Stwierdziły, że Bóg nie istnieje. I dlatego, wchodząc w małe zło, na przykład jeśli chodzi o Holokaust, zaczęło się od tego, że pewne ławki w parku były wydzielone tylko dla Żydów, a inne tylko dla nieżydów. Tak samo miejsca w tramwaju. Potem jakieś godziny w sklepach, w których tylko Żydzi mogli kupować. Wczesnym rankiem na przykład. I świadkowie Holokaustu mówią, że nigdy, przenigdy by nie pomyśleli, że z takiego zła upokarzającego, ale jednak, które jest niczym w porównaniu potem z tą całą tragedią, nie spodziewali się nigdy, że to może w ciągu raptem 10 lat przybrać tak złowieszcze oblicze. Jan Karski, który sam działał rzeczy nieprawdopodobne na miarę Witolda Pileckiego czy Łukasza Cieplińskiego, jak oglądał film, znaczy jak występował w filmie Shoah, w tym dokumencie 6-godzinnym, głos mu się załamał. Nie był w stanie do końca opisać wszystkiego, co widział i co raportował. No właśnie, bo Jezus nie wkroczył odpowiednio wcześnie, nie pozwolono mu na to. Ile tragedii, kochani, bierze się z drobnych, z rodzinnych tragedii, z drobnego zaniedbania, na przykład w związku z własną czystością. Człowiek o nią nie dba, uważa, że nie jest to cnota ważna, że ma prawo do przyjemności, a potem coraz głębiej się w to zanurza, aż dochodzi do przeniesienia świata wirtualnego na realny, do zdrady, do jakichś perwersji dodatkowo i tak dalej. Jest tragedia na cały ród, na pokolenia. Zatem dobra nowina polega na tym, że Bóg pozwala zatrzymać zło, zanim ono zatrzyma nas na drodze do nieba, a zepchnie na przeciwległą trajektorię. I święty Paweł tak pięknie mówi, że skoro już powstaliście z martwych, nie mówi tego do, nie przeniósł się na tamten świat, żeby mówić do ludzi zmartwychwstałych, tylko mówi to metaforycznie, ale jednocześnie bardzo dobitnie i realnie. Skoro z Chrystusem powstaliście z martwych, czyli zostaliście duchowo wskrzeszeni Jego łaską, w naszym przypadku poprzez sakrament pokuty, czyli jakby już jesteśmy zachowani od tej spirali, od spadania w dół tą spiralą zła w stronę nieobliczalnej tragedii, to Paweł mówi, teraz szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. No więc pytanie. Teraz mamy modlić się codziennie po kilka godzin, mamy myślami być tylko w Królestwie Niebieskim, które nijak nie wiemy, jak wygląda, bo nie jesteśmy w stanie na bazie ziemskich narzędzi i wyobrażeń pomyśleć, jak tam jest. Czy o to chodzi Pawłowi? Nie. Tak samo jak nie ma na myśli zmartwychwstania fizycznego, mówiąc do tych konkretnych słuchaczy w Kolosach, tak samo nie ma na myśli, że mamy myśleć tylko i wyłącznie o życiu przyszłym. Dlaczego? Bo owoce zmartwychwstania dzieją się tu i teraz. I tych owoców trzeba doświadczyć właśnie w takim życiu, jakim ono jest. Mówi święty Paweł w innych miejscach o nowym stworzeniu, o nowym człowieku. I ten nowy człowiek to nie jest dopiero ten, który zmartwychwstanie i otrzyma ciało uwielbione, chwalebne, które też trudno pomyśleć, jak dokładnie będzie wyglądało. Wiemy tylko, że będzie to samo, bo na bazie tej samej duszy, ale na pewno nie takie samo. Tylko mówi Paweł tak bardzo praktycznie. Nowy człowiek to ten, który się nawrócił. A po grecku nawrócenie, metanoia, znaczy zmianę myślenia, zmianę podejścia. Zmianę podejścia do dokładnie tego samego życia, w którym byliśmy przed nawróceniem. Dokładnie do tych samych obowiązków, do tych samych okoliczności naszej szarej być może, a może nie tyle szarej, co powtarzalnej codzienności, mamy podejść inaczej. I to inne podejście, które sprawia w nas Duch Boży, który działa przez nas, to też jest ważny element myśli świętego Pawła. Że Duch Boży działa w człowieku i poprzez człowieka. I zmienia jego patrzenie właśnie na to życie. I wtedy nie będziemy szukać nie wiadomo gdzie. Nie będziemy mieli wyrzutów sumienia, żeśmy się nie pomodlili wystarczająco długo. Bo zobaczymy, że naszą modlitwą jest spotkanie Boga w konkrecie codzienności. Śpiewaliśmy przed chwilą sekwencję. Był tam taki fragment o Galilei. Już nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, muszę sprawdzić. A miejscem spotkania będzie Galilea. To jest z Ewangelii Marka. Mówi Jezus spotkanym niewiastom: idźcie do Galilei, uwaga, tam mnie spotkacie. Po co on tak mówi? Przecież właśnie go spotkały, właśnie z nim rozmawiają. To po co mają iść 50 kilometrów dalej i że niby tam go spotkają? No to jest taki zabieg teologiczny świętego Marka, a chodzi w nim o to, że Jezus mówi: idźcie do Galilei, czyli do początków mojej działalności, jak byłem z pozoru zwykłym człowiekiem, działałem wśród was, uczyłem was różnych zasad i postępowania i tak dalej, i tam mnie spotkacie zmartwychwstałego. Czyli w tych zwykłych, szarych okolicznościach, gdy nie byłem jeszcze tym chwalebnym, zmartwychwstałym Panem, tylko pozornie zwykłym nauczycielem, zwykłym rabinem poniekąd, w tych właśnie okolicznościach macie doświadczyć mnie jako zmartwychwstałego. Czyli zmartwychwstanie, mówimy tak fachowo, jest wydarzeniem metahistorycznym. Czyli ono wyrasta z historii, ale jednocześnie przekracza historię. Nie ma stricte dowodów o charakterze empiryczno-historycznym na zmartwychwstanie, ale nie jest też wydarzeniem totalnie ahistorycznym. Ono się łączy z tą historią, bo sam Jezus mówi, że owoce nieba, ba, samo niebo, mają być odczuwalne właśnie tu, w takim życiu, jaki masz ty i ja. No i teraz właśnie, co jest tym gwarantem, że się trzymamy Pana Boga? Jakie mamy do tego środki czy narzędzia, żeby wytrwać w tych wzniosłych ideach, które tutaj starałem się roztoczyć? Nie jest to proste, ale mówi nam o tym Ewangelia. Wszedł do wnętrza grobu, ujrzał płótne oraz I tutaj patrzcie, bardzo długie zdanie. Ja bym powiedział, że zdanie wybitnie długie, biorąc pod uwagę, ile metrów miały pergaminy, na których Jan pisał Ewangelię, ile było ważnych rzeczy, bardzo ważnych do przekazania. Dlatego jeżeli poświęcił na tą chustę tyle miejsca, to znaczy, że coś ważnego jest w tym symbolu chusty. Przeczytajmy. Chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Nawet się powtarza niejako, tak? Skoro nie razem, to wiadomo, że oddzielnie. Po co jeszcze tracić miejsce i tak ograniczone? Więc widać, że to jest ważny symbol. I o co chodzi? Otóż czytamy u Pawła w innym miejscu, że Żydzi, gdy czytają Mojżesza, zasłona spoczywa na ich sercach. Zasłona. Czyli nie widzą w Starym Testamencie Jezusa Chrystusa. I ta zasłona odsłania się właśnie, mówi Paweł, w Chrystusie. I to jest właśnie to. Ona się odsłoniła w czasie zmartwychwstania. Dlatego Jan tak bardzo podkreśla, że ta chusta, to co nam zasłaniało Boga, leży już obok. I dlatego teraz możemy się zbliżać tutaj do samego Jezusa, co do milimetra. On przenika nas. Nie tylko, że ta zasłona się odsłania i Go widzimy, tak jak w adoracji, ale wręcz wchodzi w nas. Nie ma już mocniejszych argumentów ze strony Boga dla nas, byśmy Go kochali, byśmy za Nim poszli. Już więcej nic Bóg dla nas nie zrobi. I dlatego, bo zrobił wszystko. I pozostaje decyzja. Decyzja, która wynika właśnie z tego, że wiara jest wiarą, a nie wiedzą. Bo gdyby była oczywistą wiedzą, to każdy byłby zbawiony, a każdy, kto by ją odrzucił, nie miałby jak się nawrócić. Zatem, kochani, tak bardzo praktycznie, miejmy świadomość, że Bóg nas kocha, bo umarł, cierpiał, zmartwychwstał i uobecnił się dla nas. Ale miejmy też świadomość, że to wszystko, co zrobił, było tak poważne, że Bóg by zaprzeczył samemu sobie, gdyby teraz od nas nie wymagał równie poważnego przyjęcia tych darów. Dlatego mówił Jan Paweł II, że nie żyje się na próbę, nie kocha się na próbę i nie umiera się na próbę. Jezus odszedł do Królestwa Niebieskiego, by już nie wracać jako człowiek, bo ta Jego Pascha była czymś jednorazowym i ostatecznym. I nasze życie też, mimo że się zmienia, mimo że są decyzje raz lepsze, raz gorsze, ostatecznie nieuchronnie zmierza do tej ostatecznej decyzji. Do tego aktu prawdziwie ludzkiego, jakim jest albo przyjęcie tego zbawienia w całości, bez zastrzeżeń, albo równie w całości i równie bez zastrzeżeń do odrzucenia Go. Ale odwagi, mówi Chrystus, doznacie jeszcze ucisku, ale jam zwyciężył ten świat.